Pamiętamy, mówiliśmy ostatnio, zeszłej niedzieli, na podstawie Dziejów Apostolskich 15 rozdziału o dylematach, jakie się wytworzyły w pierwszym kościele. I dylematy są błogosławieństwem. Spory, tu jest napisane, i zatargi są również błogosławieństwem. Dlatego, że one są w Kościele Jezusa Chrystusa. Gdyby one były w środowisku, gdzie nie ma Jezusa, to byłyby przekleństwem. I są. Dlatego nieraz piekłem dla człowieka już od dzieciństwa jest jego rodzinny dom. Ale gdy jest Jezus, to i takie piekło się zamienia później, przynajmniej w przedsionek nieba. I właśnie te problemy, jakie pewni ludzie przynieśli do Antiochii, gdy z Duchem Świętym Kościół, ludzie wierzący, Kościół rozwiązywali, to okazało się, że doszło do tak radosnych stwierdzeń, tak radosny list w Jerozolimie, w Antiochii z Jerozolimy im przekazany odczytali, że byli rozradowani pocieszającą treścią. A też się dowiedzieliśmy, że nawet gdy się przyjaciele poróżnią, to może być błogosławieństwem. Ale przyjaciele, którzy obaj są w Chrystusie Jezusie, gdy się poróżnią, ale się nie będą nienawidzić. Nie. Tylko się rozstaną, że się już nigdy w życiu nawet nie zobaczą, bo takich losy poprowadzą. Ale się okaże, że ten, który ma taką konstrukcję duchową i osobową, wykona taką pracę, której by tamten nie wykonał. Bo jest, powiedzmy, za miękki. A z kolei ten miękki tam wniknie i tam dotrze, gdzie ten właśnie twardy, zdecydowany nie miałby nawet dostępu, bo by go przegnali. I okazuje się, że dezerter, młody człowiek, namisynek, mówiliśmy, Marek, który zdradził Pawła, opuścił go, gdy były trudności takie nieprzewidywalne, ale jednak przypuszczalne, bo przypuszcza, co może być. Rzeczywiście to była droga niebezpieczna przez góry i późniejsze wydarzenia. I wolał być u mamusi i w zborze jerozolimskim. I na 20 lat zniknął ze sceny, nic o nim nie było wiadomo. Ale dzięki temu, że zajął się nim właśnie ten miękki syn pociechy, to właśnie on napisał Ewangelię, jedną z czterech, najbardziej, użyję teraz słowa, lapidarną. Gdzie nie ma mów, jak jest u Mateusza, jak jest dużo u Łukasza. Nie ma teologii, jak jest u Jana, ale jest tylko relacja czynów Jezusa. Są słowa, ale bardzo tak oszczędnie. Same czyny. Jest to Ewangelia czynów. I ona jest najkrótszą Ewangelią, ale bardzo treściwą. I to właśnie ten Marek napisał, ten dezerter, którego jeden sługa pański odrzucił, a drugi pański sługa go zagospodarował. Bo miał miejsce w swoim sercu, miał tyle miejsca, że go był w stanie zagospodarować, ale się okazuje, że tamten właśnie apostoł Paweł, ten buldożer, który szedł przed pogan i głosił Ewangelię, taki jak czołg, szedł i głosił twardo i wszystko musiało runąć. Jak ktoś tam się sprzeciwiał do końca, to oddał ich ciała na zatracenie szatanowi. Zobaczcie, Barnaba tego by nie zrobił, a Paweł to zrobił, ze skutkiem. Ale gdy był w więzieniu i już był słabiutki, nasz drogi apostoł narodów, czyli Paweł, poprosił, przyprowadźcie do mnie Marka, żeby mi usługiwał. I właśnie Marek, ten dezerter, ten zgardzony przed 20 laty, nagle się pojawia w ostatnich dniach życia, czy miesiącach życia Pawła. I to właśnie jest Duch Święty i Kościół. Ale dzisiaj będziemy czytać i mówić o czymś innym. Duch Święty i Biblia. Duch Święty i Pismo Święte. Jakiś to będzie fragment. 2 Tymoteusza, rozdział 3 i wiersz 14. Ale ty, Tymoteuszu, trwaj w tym, czegoś się nauczył. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Pamiętamy to, więc nauczył. Czego jesteś pewny? Zobaczcie, to musi być 100%. Wiedząc od kogoś się tego nauczył, nie coś się nauczył, ale od kogo. To jest właśnie bardzo ważne. Nauczyciel jest ważny. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. I cóż z tego, wielkie mi co? Dlatego, że te Pisma Święte mogą. Tam jest potencjał. W Piśmie Świętym jest potencjał, ale Pismo Święte nie jest Bogiem. Bogu nie ma potencjału, jest siła stwórcza. I Bóg sprawia, że ten potencjał staje się twórczy. Ale o tym będziemy za chwilę mówić. Kiedy? One cię mogą obdarzyć czym? Mądrością. To nie jest koniec. Mądrością specjalnego rodzaju. Mądrością do zbawienia, ku zbawieniu. I też zbawienie musi być jeszcze we właściwym sposób określone. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, precyzja. Precyzja. Ten buldożer tak precyzyjnie pisał i tyle napisał i tak ustanowił Kościół. Także Bóg ma różnych ludzi do różnych celów. Jak jest, to jest precyzyjne. Choćbyś znał od dzieciństwa Pismo Święte i cóż z tego? Nie ma się czym chlubić. Paweł pisze o sobie. Jest Hebrajczykiem z Hebrajczyków, a więc rodowód jego jest solidny i chlubny. Cóż z tego? Gdy potencjału nie wykorzystywał i Paweł nazwał siebie w swoim czasie, że był płodem jakim? Poronionym. Zobaczcie. Właśnie znając Pismo Święte od dzieciństwa, będąc tym faryzeuszem i zacnym człowiekiem i znanym i wybitnym, w zetknięciu z Chrystusem nazwał siebie płodem poronionym, a więc martwy i przedwcześnie urodzony. One cię mogą obdarzyć. Nie trzeba skorzystać z tego pisma. Ale uzyskawszy mądrość ku zbawieniu, ale zbawieniu przez wiarę. I Paweł tego doświadczył. I pójdziemy teraz dalej, gdy chodzi o ten fragment, wiersz 16. Bo całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Moją główną myślą dzisiaj jest, i to, co mnie pobudziło w ogóle, gdy chodzi o ten temat i co wyprowadziło ten temat, to jest to, że całe pismo jest przez Boga natchnione. I gdy ono jest natchnione, o czym będziemy za chwilę mówić szerzej, to też i wtedy ono staje się użyteczne, pożyteczne. Ale do czego? Nie do wszystkiego. Kosmosu nie odkryjemy i nie określimy Pismem Świętym. Tak robiono. Złota nie znajdziemy, jeżdżąc tam, skąd Salomon wydobywał złoto, gdy budował swoją świątynię. Też tak robiono. Odkrywano, jeżdżono, kopano, szukano złota. I tak Pismo Święte nie jest do cyfrologii również. Pismo Święte nie jest podręcznikiem, jednym z wielu. Ono jest użyteczne do nauki, ale nauki Bożej. Nauki Chrystusowej, apostolskiej. Do wykrywania błędów tych zasadniczych, gruntownych. Kierunek, który masz kierunek? Nie szczegół, ale kierunek. Do wychowywania, prowadzenia człowieka, ale w Bożej sprawiedliwości, według Bożych norm. By człowiek Boży, a więc ktoś, kto stał się Bożego gatunku, przez wiarę, zbawienie, przez wiarę Chrystusa, a więc Boży człowiek, był dojrzały, wyraz dojrzały znaczy dojrzały, pełny, do wszelkiego dobrego dzieła. Ono jest pożyteczne i ten człowiek będzie pożyteczny. Do dobrego dzieła będzie przygotowany. I teraz bym chciał właśnie po tym wstępie porozmawiać z nami o tym, co to znaczy, że jest to Pismo Święte natchnione. I ująłem to nie jako wykład teologiczny, jako wykład naukowy, bo to możemy sobie wszędzie poczytać i są na ten temat artykuły. Ja to wszystko odrzuciłem, odłożyłem. Tylko w tym kontekście, jakim naszym zborze my już po raz 12 o tym mówimy. Duch Święty i. Teraz mamy już, było my, a teraz Pismo Święte. Co to znaczy, że Bóg dał natchnienie Pismu Świętemu? Jeśli da natchnienie człowiekowi, to wiemy, że wtedy jest w euforii i przychodzą mu takie myśli, jakie mu do głowy by nie przyszły. Ale jak można te litery, te księgi natchnąć? Coś, co jest martwe, natchnąć. Jak to może być? I chcę tak prostymi słowami, tak jakoś jak najprościej powiedzieć. Biblia nie spadła z nieba. To nie jest święta księga dlatego, że nam święty anioł przyniósł ze świętego miejsca. Tak niektórzy mają też i w chrześcijaństwie, niektórzy tak sobie, nie chcę mówić kto, gdzie, w każdym razie, że musi przyjść jakiś posłaniec, skądś przynieść i to musi być tak święte, że aż strach. To nie jest tak gotowe jak dekalog, który Mojżesz przyniósł. Nie było Mojżesza przez wiele dni, gdy schodził, twarz mu lśniła, a w ręce miał kamienną tablicę i tam Boży palec wyrył 10 słów dekalog. Nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, najpierw jest tam będziesz, potem na cały czas nie będziesz, nie będziesz i sobie cały czas wiedział, że nie będzie. Robił złych rzeczy. No i te skrzynie przechowywano i tak dalej i coś ważnego to jest, nie tak ważne jak włos Mahometa. Przepraszam, że ja to tak porównałem. Ale same kamienne tablice mają takie samo znaczenie jak włos Mahometa. Kamień i litery nic nie pomogą, są martwe. Musi być to słowo natchnione, ożywione. Mojżesz spisał, co mu Jahwe nakazał. I po co to była tylko forma pisana, jak ta kartka w mojej ręce. Ale treść, teraz, sorry, kilka takich mi się obrazków przewinęło, ale wezmę ten sobie. Gdy pewna skromniutka, drobniutka pani stanęła, gdy się tak błogo uśmiechnęła i nagle zaczęła mówić, zaległa cisza i wszyscy przeżyli mrowienie, drżenie, poruszenie. Zwykła kobieta, ale była w takich prozaicznych warunkach, teraz nie będę opisywał szczegółów, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, to jest ważne. Była w obcym kraju i właśnie w tym języku, bo akurat świeżo pojawił przekład jej poezji i ona to zarecytowała. I w tym kraju ją kochają bardziej niż w Polsce, mimo że jest z Polski i z Krakowa. Chodzi mi o panią Szymborską, bo treść, tam nie ma rymów, jak zauważyliście. Nie wiem, kto zna, kto czyta, czy u nas leży u Wezgłowia jej tomik jeden i sobie nieraz czytamy, oprócz Biblii. A więc trochę wiemy. Tam nie ma rymów częstochowskich. Nie ma przegadania. Ona czasami miesiąc rodziła jedno słowo. Chodziła i męczyła się. Ale treść. I właśnie ten tekst, mimo że ludzki, żyje tą kobietą, jej sercem. A więc Biblia powstawała w środowisku ludzkim. Nie na górze, jak tablice, nie w niebie, jak pewna księga, lecz tutaj. 40 ludzi, nawet nie wiedząc, stało się autorami poszczególnych ksiąg. Oni o tym nie wiedzieli. Tak żyli normalnie jak my. I nie wiedzieli, że Bóg właśnie te 1500 lat około zamierzył, aby wszystkie te wydarzenia z Nim związane, z Bogiem związane, z Jego Słowem przekazywanym w formie ustnej. Też Marek nie wiedział, że pisze Ewangelię. Po prostu spisał, bo ktoś prosił. Łukasz nie wiedział, że pisze Ewangelię, bo prosił Teofil, więc mu opisał. Potem trzeba było Dzieje Apostolskie, bo Teofil mówi, daj mi drugi tom, to mu napisał drugi tom. No i nie wiedzieli. Dopiero po latach stwierdzono, ludzie stwierdzili, ludzie wierzący stwierdzili, Kościół stwierdził również, że są to księgi natchnione. Że te księgi nagle mają, teraz ja nie będę mówił, jednorodność. I pod wieloma względami to jest fascynujące, gdybyśmy teraz weszli w szczegóły. Być może gdyby też i nasz gość tu wszedł w szczegóły, by nam opowiedział, to jest fascynujące. Gdyby pani Świderkówna, która już nie żyje, ale pani profesor mówiła, to byłoby fascynujące właśnie, co jest w Biblii zawarte. Dlaczego ona jest święta i natchniona? Dlatego, że tam jest życie, tam jest pewna myśl stworzona przez 15 wieków, przez 40 ludzi, którzy siebie często i najczęściej nie znali i nie wiedzieli, że piszą. To jest w ogóle, są rzeczy fantastyczne, są na ten temat książki, ale chcę, żebyśmy się na tym nie skupiali. A więc, gdy stwierdzono, że ten kanon jest obowiązujący, powiedzmy, powiedzieli Żydzi, kanon hebrajski, A z kolei Żydzi w Aleksandrii powiedzieli, ale my jeszcze i te księgi chcemy sobie dobrać i ksiąg chyba ileś tam dobrali, 11 jeszcze więcej dołożyli do tamtych, które mieli w Jerozolimie i stworzyli sobie kanon aleksandryjski, bogatszy jeszcze o te księgi. Gdy później też w IV wieku chrześcijanie chcieli również i zamknąć Nowy Testament, bo było wiele twórczości i podali surowym kryterium. I tak powstał kanon, powstała Biblia, powstała książka, a właściwie biblioteka, ksiąg 66. Inni mają jeszcze plus 7. Prawosławni mają jeszcze tam więcej, plus 11. A więc stwierdzono, że coś, co powstawało w sposób naturalny, zwyczajny, jest nadzwyczajne. I stwierdzono, że ta nadzwyczajność jest w wyniku tego, że Bóg chciał, żeby tak było. Bóg chciał, żeby te wydarzenia były tak opisane. Bóg chciał, żeby się to wydarzyło tak i tak, tak, żeby to było przedstawione takimi słowami. I tamte błędy również, niezgodności, rzeczy wstydliwe i chwalebne, żeby to wszystko tam było. Bo życie nasze takie właśnie jest. I właśnie ten twórczy proces powstawał, i tu sobie wprowadziłem słowo takie, w symbiozie. W symbiozie Ducha Świętego i człowieka. I ta symbioza, Duch Święty i my, i Kościół. Dlatego mówiliśmy, zatargi też nam nie są takie straszne, bo Jezus daje natchnienie, jak wyjść z tego. Problemy również, prawda? Wszystko służy ku dobremu tym, którzy są w symbiozie z Jezusem Chrystusem, którzy Go miłują. A czym jest miłość? Czyż nie jest symbiozą? Sklejeniem się? Połączeniem? I właśnie to nie są instrukcje. Nieraz ludzie podchodzą jak do książki, do podręcznika i patrzą na instrukcje. Napisane o. To nie jest instrukcja. To nie jest podręcznik. To jest szczególna księga, o czym powiem za chwilę. Na tą księgę trzeba myśleć. To nie jest proste. I tak właśnie Abraham, gdy usłyszał, że musi swego syna ofiarować. I sorry, że ja powiem tak troszkę dosadnie. Że go złoży, zwiąże go, prawda, jak się związuje barana. Na drwach położy. I chwyci go tak. I mu gardło poderżnie. Przepraszam za dosadność. A ja się wczuwałem nieraz się wczuwałem. Szczególnie w Izaaka, gdy szedł z ojcem i rozmawiali. Izaak wiedział, jak będzie. Nieraz widział śmierć zwierząt Bogu ofiarowanych na ołtarzu. I Abraham miał dylemat, bo wiedział, że Bóg, ten prawdziwy Bóg, a to przecież jeszcze nie był Żyd, Hebrajczyk, przecież to był dopiero wcześniej jeszcze, ojciec wszystkich wierzących. Nawet imienia Boga nie znał. Dopiero Mojżesz pyta się o imię. Pomyślcie sobie. Podobnie Hiob też. Też nie znał Bożego imienia, ale znał osobę. Znał osobę. O to chodzi. I Abraham wiedział, że Bóg nie lubuje się w śmierci człowieka. Zwierząt tak, człowieka nie. Mówię ówczesne czasy, tamte sytuacje religijne, nie dzisiaj. Jezus zakończył wszelkie ofiary, więc mamy dzisiaj wolność i inaczej. Ale wtedy. I był w dylemacie. Dlaczego? Jak to będzie? Ale był zdecydowany. I w tej symbiozy co wyszło? Posłuszeństwo, oddanie, ale też i to, że Bóg go nie zawiódł. Mówi, stop, widzę, że zaufałeś, powiedziałbym, zaufaliście mi, bo Izaak też przecież. Oto jest baranek, nie musisz. I właśnie ta symbioza sprawia, że my zupełnie inaczej patrzymy na wszystko. I kiedyś się zdarzyło, że było takie... Taka rozmowa, w której padło takie zdanie. Ja podam teraz, bo nagrywamy do internetu, podam, to jest Mateusz, rozdział 22 i wiersz 29. Jezus im odpowiadając rzekł, błądzicie nie znając pism ani mocy Bożej. Do kogoż to Jezus powiedział? Do znawców pisma, do saduceuszy. Były dwa stronnictwa, faryzeusze, saduceusze. I czym się zajmowali saduceusze? Bo faryzeusze to wiemy, czym się zajmowali. Co ich bardzo jakoś... No. Jak oni patrzyli na Biblię i co w tej Biblii najbardziej ich brało? Prawo, prawo, litera, litera. Posłuszny w słowu czy nie? Litera, litera. A saduceusze nie byli tacy. Oni już popuszczali, gdy chodzi o różne sprawy te związane z prawem. Ale mieli coś innego. Nie wierzyli w zmartwychwstanie. Faryzeusze wierzyli. Nie wierzyli w anioła ani w ducha. A więc byli bardziej materialistycznie ustawieni niż idealistycznie, niż duchowo. Tamci byli duchowi, ale się z literą wiązali. Ci z kolei się literą nie wiązali, ale byli nieduchowi. I tak zobaczcie. Dwa stronnictwa w narodzie wybranym. I właśnie ci przychodzą i Panu Jezusowi zadają pytanie, by się wydawało niemożliwe do odpowiedzi, i wiemy jakie. Że była pewna kobieta, której mężowie kolejno umierali. Ale ci mężowie to byli kolejno bracia. Ich siedmiu było. I według tego prawa, jakie obowiązywało, kolejno brat następny brał ją za żonę, gdy tamten zmarł i zmarło ich siedmiu. I teraz się z ironią pytają, przy zmartwychwstaniu tedy któregoż z tych siedmiu żoną będzie? Ha, ha, ha. Wszyscy ją mieli, powiadają, wszyscy ją mieli. Zobaczcie, jakie... I Pan Jezus im mówi, błądzicie, bo nie znacie Pisma. My nie znamy Pisma? I już cytaty lecą, już informacje różne. Znając Pisma, nie znali Pisma. Ani mocy Bożej. Dlaczego? Dlatego, że nie znali treści. Tego, o co Bogu chodziło. Nie znali, tak to teraz określę, Bożego oddechu. Widzieli Boży obraz nieruchomy, wymalowany jako posąg, ale z oddechem Boga nie mieli w ogóle do czynienia. Bo Bóg dla nich był posągiem. A tymczasem Bóg swoim oddechem inspirował przez 1500 lat 40 ludzi. Ich życie cały czas inspirował rozmową i bliskością swoją. Zobaczcie, jak czytamy, prawda? A oni nie byli w symbiozie z Bogiem. Oni mieli swój świat, swój pogląd. I dla nich tekst Pisma Świętego był tylko instrumentem, czy instrumentalnie przez nich był traktowany. A więc nie znali tego. Pamiętamy, co było wcześniej. Myśmy to widzieli już, 15 werset. To Pismo cię może obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Oni nie mieli mądrości ku zbawieniu, mając Pismo Święte. Mając Biblię, nie mieli mądrości ku zbawieniu. Dlatego też chybili celu. Natomiast ten Szaweł, ten faryzeusz, gdy się nawrócił, jakie ciekawe rzeczy on pisze. I między innymi takie zdanie z Rzymian, rozdział 10, wiersz 17. Wiara przecież rodzi się ze słuchania słowa Chrystusa. Zbawienie przez wiarę, ale wiara się rodzi ze słuchania słowa Chrystusa. I gdzieś wyczytałem pewną historię i pozwólcie, że teraz ją przywołam. W pewnym szpitalu dziecięcym w Anglii pewna pielęgniarka stwierdziła, że życie jest jej puste i bez sensu. A więc czytała mnóstwo książek. Studiowała filozofię. Wszędzie czytała, szukała. Do Biblii nie sięgała, bo ktoś jej subtelnie powiedział, że Biblia nie jest prawdziwa. A więc Biblii nie ruszała w ogóle, bo nie warto. A wszystko inne zgłębiała. Ale pewnego razu tę dyżurkę odwiedził człowiek, który zostawił jej pojedyncze egzemplarze Ewangelii. Wiecie, nieraz towarzystwa biblijne drukują same Ewangelie, żeby było taniej, że można było rozdać za 50 groszy, wartości 50 groszy, a nie powiedzmy 10 złotych. I dano jej Ewangelię. Ona zaczęła czytać Ewangelię Jana. I potem mówi tak. Jarzyła się ta Ewangelia i świeciła w niej prawda. I cała moja istota na to odpowiadała. A więc była korespondencja. Był dialog. Była odpowiedź. Czuła, że ta Ewangelia do niej przemawia i ona jej odpowiada. I mówi, i szczególnie do mnie przemówił taki werset. Ja się narodziłem i na to na świat przyszedłem, by dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. 18 rozdział Jana, 37. Ten werset sprawił, że się nawróciła, poznała prawdę, poznała Jezusa Chrystusa. A więc usłyszała w tej martwej książce głos Jezusa. I to jest szczególna książka. Gdy sobie leży gdzieś, to jak inne książki, gdyby ją czcić, to jest porównywalna z włosem Mahometa, ale gdy się ją otworzy i czyta, nagle ona może, nie każdemu, ale może zacząć jarzyć. I człowiek też zajarzy. I nagle się okaże, że usłyszał Słowo Boże. Nie przeczytał, lecz usłyszał. I to właśnie jest dziwne, że litera sprawia fonię, dźwięk. Wywołuje dźwięk. Nie w naszych uszach, ale wywołuje dźwięk w naszym sercu, w naszym wnętrzu. To jest właśnie najcudowniejsze i chyba większość z nas to potwierdza ze swojego życia. I stąd, kochani, ten faryzeusz, Szaweł, miał pewną troskę. I pozwólcie, że ja tylko odczytam, nie będziemy teraz pokazywać tego, ale to możemy trzymać, bo ja o tym mówię cały czas, ale posłuchajcie. Moje słowo i moje głoszenie nie opierają się na przekonujących słowach mądrości, ale na objawieniu się ducha i mocy. Tak Paweł pisze, 1 Koryntian, 2 rozdział, 4 wiersz. Że to, co ja mówię, co ja głoszę, to nie używam słów, które by przekonały, słów mądrości, lecz staram się, żeby się ujawniło coś, czego nie widać w tych słowach. Duch i moc. Dlaczego? Aby się wasza wiara nie opierała się, nie budowała się na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Boga. W innym miejscu napisał tak, 2 Tymoteusz 3:5. Trzymaj się od takich ludzi z daleka. Od jakich ludzi? Trzymaj się od takich ludzi z daleka. Uwaga. Którzy udają pobożność, a odrzucają jej moc. 2 Tymoteusza 3:5. Ludzie, którzy udają pobożność, jak ci saduceusze, jak Szaweł, gdy był faryzeuszem, to są płody poronione, Biblią szafują, logiką swoją szafują, ale są płody poronione, trzymaj się od nich z daleka. I potem ten słynny werset 12 z 4 rozdziału do Hebrajczyków. Żywe jest bowiem Słowo Boga. Skuteczne jest bowiem Słowo Boga. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku kości. I zdolne jest to słowo osądzić myśli i zamiary serca. I właśnie takie podejście do Bożego Słowa, jako do słowa, które mówi, które tętni życiem, jest martwe, zamknięte, czasami jest zasunięte na zamek i leży kilka lat, czasami jest zakurzone i trzeba też dmuchnąć, żeby kurz zleciał. Ale gdy otworzymy z pragnieniem i z modlitwą, nagle zacznie mówić. I apostoł Paweł w tym rozdziale 10, ale wcześniejsze wersety, on tam mówi, że sercem się wierzy. Nagle serce pała, płonie serce, wierzy się, a ustami się wyznaje ku zbawieniu. I nagle jest korespondencja. Bóg wcześniej mówił, tamto było słowo było tworzone przez życie tych ludzi i to, że pisali. To do nas dociera i teraz my mówimy. Zobaczcie, Bóg zaczął mówić, coś się odbyło, a teraz my mówimy z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko. To jest piękne. I to nie jest moja logika. Po prostu to jest wszystko, wypływa z Biblii. Ja tylko to sumuję, nic więcej nie robię szczególnego. Każdy z nas ma jeszcze mądrzejsze stwierdzenie. I właśnie apostoł Piotr, co napisał w pewnym miejscu. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Chodzi o proroków Starego Testamentu, o wszystko to, co oni przynosili, od Boga biorąc, przynosili do narodu. I wiemy te wszystkie okoliczności, teraz nie chcę o tym mówić, ale chodzi o to, że nasza interpretacja proroków może być wadliwa. I Piotr to wyjaśnia, potem dalej, bo wcześniej o tym mówią wersety, potem też i dalsze wersety o tym mówią, dalszy rozdział, ale ja teraz tego nie rozbudowuję, tylko się trzymam tematu, który mówimy o natchnieniu Pisma Świętego. O co tu chodzi? Niektórzy interpretują Pismo Święte, proroków, by uzasadnić swoje stanowisko, swój pogląd. I Biblią można wszystko udowodnić. Wszystko. Nawet to, że się mogę z żoną rozwieść. Ja bym się z żoną rozwiódł, a powodów nieraz mam bardzo dużo. Ona by się ze mną mogła również rozwieść i powodów ma jeszcze więcej. Ale my się nie rozwodzimy, dlatego że Chrystus nam daje natchnienie, aby się z kłopotów jakoś wykaraskać, tak? Nie, wyjść zwycięsko. My się nie karaskamy, nie. My wychodzimy po prostu zwycięsko. Ale gdyby tak było, to my tu bywamy głosił płomienne kazanie, jak się po chrześcijańsku rozwieść. I wiem, co mówię. Już takie materiały czytałem, książki takie czytałem, naprawdę są przygotowane. A więc Biblią można wszystko wyjaśnić. Z tym, że problem jest z autorem. Ponieważ jestem w symbiozie z autorem, jestem rozkochany w autorze, bo on mnie kocha jeszcze mocniej niż ja jego. Z nim rozmawiam, on mówi, no nie masz innego wyjścia. U mnie jest napisane, mężowie miłujcie swoje żony jak własne ciała. I powiedz żonie, że nie masz innego wyjścia i się nie możesz rozwieść, bo ci nie wolno. No i już. Sprawa jest prosta. A ja ci pomogę. Wyrwę cię, a ty mnie uwielbisz. Nie wyrwę cię od żony, tylko cię wyrwę razem z żoną. Z waszych problemów. Z zapętlenia. Kochani, ja tam mówię, wiecie, z jakiej perspektywy. 45 lat małżeństwa, a 49 lat, gdy się znamy. I to, co mówię, jest rzeczywistością. To nie są jakieś tylko takie triki kaznodziejskie. A więc to nie może być moje stanowisko, bo ja tego chcę. Albo też moja korzyść. I stąd, jak powinno być Pismo Święte wykładane, skoro nie może być wykładane dowolnie, nie podlega dowolnemu wykładowi, choć dowolne. Jak powinno być wykładane? Jest bardzo prosta odpowiedź, dwuskładnikowa odpowiedź. I tu macie. Duch Święty przekazuje ludziom Bożą prawdę. I Duch Święty również udostępnia zrozumienie tej prawdy. Gdy Bóg dał natchnienie swemu Słowu, również ten sam Bóg przez swego Ducha daje natchnienie czytelnikowi tego Słowa. A szczególnie temu, który chce wykonywać to Słowo. I wtedy ta Biblia do niego mówi, on słyszy, on wierzy, on się przekonuje, jest pewny i chce to wykonać. Wtedy przychodzi do żony i mówi, nie mam innego wyjścia. Dalej cię kocham, bo napisane, że mam kochać jak swoje ciało, a ja swoje cielsko kocham, więc niestety muszę to zrobić. I tu chodzi o wysiłek. Jak był wysiłek, gdy powstawały księgi, pamiętamy tych proroków, ja im współczuję nieraz, bo Bóg kazał im robić, ażeby coś pokazać, unaocznić. Także to, co my przeżywamy, to jest pestka z tym, co oni musieli zrobić. Ja teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chyba czytacie to nieraz. Współczucie ogarnia. I właśnie Duch Święty później daje również i zrozumienie tej prawdy. A więc prorocy otrzymali posłanie od Ducha Świętego i czytelnik otrzymuje to samo natchnienie podczas czytania Pisma Świętego. I stąd apostoł Paweł napisał bardzo, bardzo wyraźnie. Myśmy otrzymali nie ducha tego świata, ale ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas obdarzył. Jaka była Boża myśl, Boży zamiar, gdy powstawała dana księga, dany fragment, dana wypowiedź, dany wyraz nawet. Co Bóg myślał? I na tym polega egzegeza. Ja cały czas się wysilam i wiele godzin, takie kazanie, to jest kilkanaście godzin pracy nad Biblią. Nie jest takie proste. Ja muszę, ja mówię raptem 40 minut, na razie jest sądy prawo 34 minuty. Ale to kosztuje kilkanaście godzin. Pomijając wszystkie inne lata życia z Bogiem. A więc trzeba się bardzo wysilić, by zrozumieć, co Bóg myślał, gdy wypowiedział to słowo, o co mu chodzi. W Biblii jest napisane to i to, i to, i to, ale Biblia o tym nie mówi, co jest napisane. Biblia mówi o tym, o co Bogu chodzi. Dlatego, że to jest 1500 lat, całe ta biblioteka i półtora, no, i 400 autorów i taki długi okres. I to wszystko razem ma zawarte myśli Boże, o co Bogu chodzi. I Bóg swoje myśli nie wyraził w Starym Testamencie w tym czy tamtym miejscu, ale wyraził je dopiero w Apokalipsie, dopiero u Jezusa, dopiero u Jana Apostoła, dopiero wyraził je we właściwym momencie i dopiero w całości to tworzy pełny obraz. I stąd, kochani, Pismo Święte nie może być interpretowane w oparciu o własne zdolności albo o własne korzyści czy jakieś uprzedzenie. Ono musi być wyjaśniane w oparciu, przy współudziale właściwie Ducha Świętego autora. I Duch Święty wtedy pod tym przewodnictwem sprawia, że my to wszystko rozumiemy. I teraz taki delikwent, taki płód, jaki to był płód? Niedonoszony? Nie. Poraniony. Się nawraca. Great! Wspaniałe! Ho! Tu jest Izajasz! O, Mesjaszu! Mesjasz! Jejku! To ja nie wiedziałem. I Szaweł szaleje z radości, skacze w swojej izbie. Alleluja! Jezu! Chwała Ci, bo przeżył nawrócenie, chrzest Duchem Świętym. Nagle mu Duch Święty mówi, tu jest Mesjasz, tu Jezus. On się nie może się, wiecie, i wychodzi i głosi w Damaszku. Z tym, że on wcześniej usłyszał bardzo wyraźnie, idź do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz czynić. Nagle się Szaweł znalazł w kontekście Kościoła. W środowisku dzieci Bożych w Damaszku. Nie jest sam ziarenkiem, albo jakąś bombką zawieszony tam gdzieś wysoko i ta bombka sama sobie świeci. On jest w kontekście Kościoła, ciała Chrystusa. Gdy wreszcie urósł, bo był też i na pustyni arabskiej, pościł, modlił się i urósł bardzo szybko, wiemy, dzieci szybko rosną. Mówi, ja to muszę sprawdzić w kontekście ogólnonarodowym. Nie tylko lokalnym, ale narodowym. I do Jerozolim pojechał. I tam 15 dni spędził z kim? Jakub, Jan i Piotr. I im Ewangelię swoją wyłożył i sprawdzał, czy to się zgadza z nimi. To właśnie jest Duch Święty, symbioza, Bóg, Biblia, Biblia, człowiek, człowiek, Kościół. To jest normalna prawidłowość, jak i dziecko zawsze ma kontekst rodziny. I żebyście wiedzieli, że dalej, gdybyśmy czytali właśnie ten list Piotra, który żeśmy rozpoczęli, to cóż my tam wtedy byśmy widzieli, o czym dalej pisał apostoł Piotr, a my już kończymy w tej chwili nasze kazanie. Ale właśnie Piotr napisał to zdanie, które ja podawałem o tym, że nie ma dowolnego wykładu. I drugi rozdział, pierwszy wiersz i niżej pisze o fałszywych prorokach. Jak się ich strzec? A więc to jest wszystko w kontekście wcześniejszych wersetów i późniejszych wersetów. Ale myśmy dzisiaj tylko mówili o tej jednej sprawie, jak należy rozumieć Pismo Święte w sposób właściwy. Należy rozumieć je przez to, że je trzeba czytać. A czytając, z takim nastawieniem czytać, że można było je czytając usłyszeć, żeby do nas dotarło. A gdy usłyszymy, to potem mieć takie nastawienie, żeby to wykonać, cośmy usłyszeli. A gdy mamy takie nastawienie, przyjść do ludzi wierzących, do zboru i się podzielić tym, skonfrontować, skorygować. Czasem jakaś korzyść nie ma, prawda, i nie przyświeca. I ja bym sobie znalazł kolegów od rozwodów chrześcijańskich i myśmy mieli wspólny kościół rozwodników chrześcijańskich. Ale na szczęście mam taki wspaniały zbór, że do głowy by mi to nie przyszło. Właśnie o to chodzi, żeby Duch Święty i my, i Biblia, abyśmy stanowili jedność w Jezusie Chrystusie, a to jest rzecz zbawcza dla każdego z nas.